Słuchacie Polskiego Radia 10.30 i Świata Oczami Bab. Dzisiaj moim gościem jest Barbara Debosz, trener relacji i motywacji. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w studiu. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie.
I dzisiaj tą wieczorową porą podejmiemy tematy lżejsze, aczkolwiek równie ważne, bo zajmiemy się tematem różnic pokoleniowych. I na czym polegają, jakie są preferencje danych pokoleń, co lubią i jak się, proszę Państwa, porozumiewać, bo tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o dobrą komunikację. Boomerzy, milenialsi, zapewne zdarzyło się nam wszystkim słyszeć te nazwy określające właśnie współcześnie żyjące pokolenia. Socjolodzy podkreślają, jak bardzo są one różne i jak bardzo różnice te wpływają na trudności właśnie w porozumiewaniu się pokoleń. Mhm. Więc dzisiaj zapytam mojego eksperta, jak sobie z tymi problemami, z tymi różnicami, z tymi blokadami w komunikacji poradzić. Od czego zaczynamy?
Zaczniemy od tego, żebyśmy wytłumaczyły może Państwu właśnie z jakiego powodu te pokolenia tak się nazywają. No, prawdopodobnie socjologowie je tak nazwali, ale chodzi tutaj przede wszystkim o daty urodzenia. Czyli ludzie, którzy urodzili się między 46 a 64 rokiem, nazwani są właśnie baby boomersami. Czyli to tak popularnie BB nazywamy to pokolenie. Kolejne pokolenie to są ludzie, którzy urodzili się między 65 a 79 rokiem i to jest pokolenie X. No i wreszcie milenialsi, pokolenie ludzi, którzy urodzili się między 80 a 2000 rokiem. I teraz mamy dwa pokolenia, które jeszcze nie są dokładnie przebadane, dlatego
młodsze.
O nich nie będziemy miały zbyt wiele informacji i wiadomości. Bo to są pokolenia, które jeszcze nie weszły w dorosłe życie, w dojrzałe, dorosłe życie. I to jest pokolenie Z, czyli ludzie urodzeni między 2000 rokiem a 2009 i wreszcie pokolenie Alfa po 2010 roku. I to są dzieciaki, młodzież, która również nazwana jest dziećmi kryształowymi. I tutaj chodzi nam o spektrum ich możliwości, mówiąc o nich kryształowe dzieci, mówimy o spektrum ich możliwości, ale oczywiście to spektrum możliwości tych dzieci będzie tylko i wyłącznie mogło zostać wykorzystane, kiedy zostaną w odpowiedni sposób poprowadzeni, czyli jeśli mądrość rodziców spowoduje właśnie taki rozwój, że te dzieciaki urodzone po 2010 roku poradzą sobie świetnie na przykład ze sztuczną inteligencją, która już puka do naszych drzwi, no to wtedy będziemy mieli prawdopodobnie raj na ziemi. Jeśli uda nam się wszystko tutaj tak poukładać, żebyśmy wiedzieli, czego my chcemy, żebyśmy znali swoje kompetencje, swoje umiejętności i potrafili się rozwijać. Do tego wszystkiego potrzebna jest nam duża dawka wiedzy.
No właśnie, bo chodzi o różnice w systemie wartości.
Między innymi.
Ja chciałabym tak, żebyś od początku nam powiedziała na przykład, jeśli chodzi o baby boomers, czyli ten rocznik między 1946 a 65 rokiem, na przykład jakie były i są cele tego pokolenia. Mm-hmm. Baby boomers.
Tak,
na przykład.
To najważniejszym celem tego pokolenia, jak Państwo wiecie, Państwo, którzy urodziliście się i jeśli nas dzisiaj teraz słuchacie, to wiecie, że właściwie najważniejszym celem w tym pokoleniu było chęć posiadania stałej pracy. I jak pamiętacie z czasów polskich, bo oczywiście to w większości dotyczy polskiego pokolenia, ale nie tylko. To także mówimy o Europie. To wiemy wszyscy, że ci ludzie, którzy mieli pracę i pracowali w danym miejscu 20 czy 30 lat, to byli ludzie, którzy naprawdę mieli zbudowane na przykład poczucie bezpieczeństwa na tej podstawie, prawda? Że jak już gdzieś kiedyś podjęło się tą pracę, no to w jakichś miejscach, urzędach, fabrykach, w tamtych czasach, w tamtych latach, to było właśnie to, co co było celem tego pokolenia.
Czyli stabilizacja, tak naprawdę stabilizacja, stała praca,
tak.
Stały związek, prawdopodobnie jeden, stałe miejsce do zamieszkania, poczucie bezpieczeństwa to była ta największa wartość, wynikająca, tak jak powiedziałaś, ze stałej pracy, z posiadania stałej pracy.
Mhm, tak.
Chodziło o wypracowanie emerytury, zalegalizowane małżeństwo,
tak.
Mieszkanie. Wszystko to miało zapewnić temu pokoleniu baby boomers poczucie tego bezpieczeństwa i stabilizacji. Również z dużym zwróceniem uwagi na tradycje.
Tak, oczywiście, że tak.
Prawda? Bo jest jednym, tradycja dla tego pokolenia jest jednym z elementów ich tożsamości.
Tak.
I te zwyczaje, które powtarzają w określonych czasach, cyklach, są niesamowicie ważne dla tego pokolenia. Autorytety też istotne, bo to nauczyciele, lekarze, ksiądz, prawda? Tak, uważają, że wiara baby boomers w nieomylność tych autorytetów jest naprawdę wielka i niezachwiana. Mówimy o tym, ponieważ te pokolenia kompletnie się różnią właśnie na tych polach.
Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Co więcej, pamiętamy o tym, że baby boomersi mieli oprócz poczucia tego bezpieczeństwa, które dawała im stała praca, to byli to ludzie, którzy oszczędzali. To też wynikało z tego, że zawsze chcieli mieć coś na czarną godzinę, prawda? A teraz musimy zauważyć
młodsze pokolenie absolutnie tego nie uznają i nie interesuje ich to.
Wręcz przeciwnie, zadłużają się i zupełnie uważają, że jeżeli mają coś na karcie kredytowej, to znaczy, że mają oszczędności. Więc zupełnie to się zmieniło i przewartościowało. Także
co jeszcze jest charakterystyczne dla tego pokolenia baby boomersów, to niezmienność poglądów. Oni się trzymają raz wyznanego poglądu, nie lubią tego zmieniać, nie są elastyczni.
Tak.
Jeśli sobie raz wyrobią zdanie na jakiś temat, to boomerzy niechętnie zmieniają to zdanie.
Tak, oni w ogóle niechętnie zmieniają cokolwiek. Zwróćcie państwo uwagę, że w Polsce budowało się na przykład domy, w których mieszkały trzy pokolenia i tak naprawdę wszyscy się wkoło znali tylko dlatego, że w jednym domu mieszkała ta sama rodzina przez 70 lat na przykład, prawda? I mieszkała babcia, potem mieszkał syn czy córka, potem wnuki i wszyscy ci ludzie mieszkali w jednym miejscu. Dzisiaj sami wiemy, że to oczywiście trend amerykański był taki, że się ludzie przeprowadzali w zależności od szkoły, potrzeb, podatków i tak dalej. Ale i teraz w Polsce dzieje się dokładnie tak samo. Ludzie się przeprowadzają, nie mieszkają już.
Warunki
nie ma
też nie
takiego,
pozwalają
że
na to, żeby ludzie mieszkali w jednym miejscu, wiele pokoleń razem ze sobą.
Tak, bo też mają inne potrzeby właśnie lokalowe, ale też idą za pracą i podejmują decyzje bardzo, bardzo śmiało i odważnie.
Migrują. Przede wszystkim migrują. Nie trzymają się jednego miejsca, właśnie jak baby boomers, którzy raczej lubią to jedno miejsce, jeden wyznany pogląd, prawda, swoje autorytety i, jak powiedziałyśmy, są oporni na jakieś nowości. Więc tu mogą być na przykład problemy z pokoleniem X, czyli z pokoleniem 1965 do tego roku 1979, bo to będą ich dzieci.
Tak.
Prawda? I na przykład dziecko chce sobie otworzyć swoją własną firmę albo chce się gdzieś przemieścić.
I rodzice tego nie do końca akceptują.
Bo na przykład chce tutaj przejść na wegetarianizm, a taki rodzic nie do końca to wszystko rozumie.
Dokładnie. Dokładnie tak jest. Oczywiście. Poza tym właśnie ten rodzic baby boomers to jest ten rodzic, który uważa w ogóle, że właśnie ta zmiana poglądów nie jest do niczego potrzebna. To są ludzie, którzy są mało otwarci też na zdobywanie wiedzy w kompetencjach miękkich, czyli nie rozwijają się właśnie pod względem swoich emocjonalnych
osobowości.
Tak, i potrzeb. I to są ludzie, którzy mówią, takiego mnie panie stworzyłeś, takiego mnie masz.
I pewnie największym stresem tego pokolenia właśnie wojennego wyżu jest zmiana.
Tak.
Każda zmiana jest ogromnym stresem, także nawet zwróćcie Państwo uwagę na to, że dla tego pokolenia zwolnienie z pracy, z tej stałej pracy było tragedią.
Tak, dokładnie.
Dzisiaj zwolnienie z pracy, zmiana pracy to jest coś tak naturalnego, jak to, że wstajemy i idziemy do pracy.
Powiem więcej, pokolenie urodzone po 2000 roku, czyli to pokolenie alfa albo nawet pokolenie kryształowe, ale też to wcześniejsze pokolenie, czyli pokolenie Y, to jest pokolenie, które, przepraszam, nie pokolenie Y, tylko pokolenie Z. I to są pokolenia, które w swoim życiu zmienią pracę prawdopodobnie około 17 razy.
Wyobraźcie sobie to Państwo. Tutaj mamy młode pokolenie, które jest przyzwyczajone do tego i rodziców czy dziadków, którzy mieli jedną pracę całe życie zwolnienie z pracy z ich punktu widzenia jest tragedią. Mało tego, samodzielna rezygnacja z pracy na rzecz na przykład realizacji jakiegoś marzenia czy własnej firmy, założenia własnej firmy jest kompletnie
karygodna.
Niezrozumiałą fanaberią.
Tak, dokładnie. Fanaberią. Dokładnie, dokładnie. Poza tym zwróćcie też Państwo uwagę, że często właśnie posługujemy się tym, że w ogóle na przykład baby boomersi zupełnie nie rozumieją pojęcia partnerskiego małżeństwa, czyli tej relacji partner-partner. To znaczy w tamtych pokoleniach urodzonych między tym 46 a 64 rokiem i troszkę późniejsze także, bo one czerpały wzorce z tych wcześniejszych, więc te dwa pierwsze pokolenia, o których dzisiaj mówimy, czyli pokolenie X i pokolenie baby boomers, to są pokolenia, gdzie bardzo często relacja w małżeństwie opierała się na relacji
patriarchat.
Albo patriarchat, czyli pani władca, albo kobieta była tą mamą, która była mamą także w umyśle mężczyzny, który był mężem, tak? I często było tak, że nawet mężczyźni zwracali się do swoich żon, mówiąc do nich mamo, nie mówiąc po imieniu, tak? Więc mam zupełnie inne relacje małżeńskie ci ludzie i konfiguracje małżeńskie były zupełnie inne. W tej chwili młodzi ludzie oczekują absolutnie partnerskiego małżeństwa, czyli oczekują tego, że będą się wspierać, że będą współodpowiedzialni, że będą
razem
współpracować ze sobą, tak, że będą się uzupełniać. Jeśli ja coś umiem, wyobraźcie sobie Państwo małżeństwa z 50-letnim stażem, gdzie mężczyzna w tamtych czasach na przykład w życiu nie umyłby talerza, tak? Bo to po prostu uwłaczało mu chyba, czy
tej męskości.
Nie wiem, nie mam pojęcia, jaki był ich sposób myślenia wtedy. Natomiast dzisiaj to jest normalne. Mężczyzna wręcz, to jest jeden z jego obowiązków, że wsadza naczynia do zmywarki, co prawda do zmywarki.
Ale jednak.
No więc to mamy te różnice, które musimy sobie z nich zdawać sprawę, żebyśmy mogli zrozumieć i pogodzić się z tym, że to pokolenie, które urodziło się pod koniec poprzedniego stulecia albo na początku tego stulecia, jest zupełnie inne i charakteryzuje się zupełnie innymi rzeczami.
Ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w przypadku tego pokolenia baby boomers, tego powojennego, bardzo często jest to, jak powiedziałaś, pokolenie stabilne finansowo, które ma wypracowane emerytury, bo była stała praca, przeważnie dobrze płatna, ale generalnie mówimy tutaj o mężczyznach, bo kobiety w tym czasie były na utrzymaniu tychże mężczyzn i jeśli mówimy o ich emeryturach, to one mają niskie emerytury, bo opierają się na tym, co wypracował
mężczyzna. Tak.
Teraz przechodzimy do pokolenia X, czyli pokolenia lat 1965 do 1979. Mniej więcej tak samo to zrobimy. Co wyróżnia to pokolenie, co dla tego pokolenia jest istotne.
Więc zacznijmy od tego właśnie, jakie są cele tego pokolenia. Oni przede wszystkim, dla nich istotne jest, żeby była już równowaga między pracą a życiem osobistym. Czyli w ogóle to jest już pokolenie, które rozumie, że w życiu warto dbać o to, żeby wszystkie sfery życia były w balansie, były w równowadze. Więc to jest w ogóle takie takie według mnie bardzo mądre pokolenie, ponieważ czerpie mądrość z poprzednich pokoleń, ale potrafi też w umiejętny sposób bardzo wykorzystywać tą mądrość. Mhm. Oczywiście o ile ją wykorzystuje i o ile faktycznie czerpie z tego korzyści. Ponieważ w tym pokoleniu w ogóle musimy zwrócić uwagę na to, że to jest już pokolenie, które ma ogromny dostęp do wiedzy. Prawda? Mhm. I my już mamy, korzystamy z internetu, to jest pokolenie, które się świetnie posługuje wszystkimi formami zawartymi w internecie. W związku z tym zbiera w inny sposób wiedzę. Więc pierwszy ten cel, czyli ta równowaga między życiem osobistym i zawodowym, to było bardzo ważne i jest właściwie nadal. I co daje temu pokoleniu poczucie bezpieczeństwa? To są właśnie umiejętności. Umiejętności temu pokoleniu dają poczucie bezpieczeństwa. To jest to, o czym powiedziałam przed chwilą. Ci ludzie się uczą, dokształcają, kształcą i wykorzystują swoje możliwości. Mhm.
Zauważam też, że to pokolenie X-ów, jeśli możemy tak powiedzieć, tak, ma już tendencję do zaznaczania własnej indywidualności, bo z obserwacji tak, wie to pokolenie, jak wyglądało życie rodziców.
Tak, dokładnie.
I czerpie jakby z tego wzorce, jednocześnie chcąc się jakby od tego odcinać. I tak, to jest taka ambiwalencja w tym, że chcą zadowolić tych rodziców, czyli chcą żyć w miarę normalnie, a z drugiej strony chcą tworzyć tak jakby już swoje szlaki, tak, swoje własne życie, tak, tak, powiedzmy swoje firmy, może tutaj już inaczej małżeństwo wyglądać. Niemniej jednak między tym pokoleniem X-ów a baby boomers jest silna więź emocjonalna i te X-y nie chcą tych swoich rodziców zawodzić.
Oczywiście, że tak, ale zwróćmy uwagę na to, jaka jest właśnie tendencja, jeśli chodzi o lojalność. Mhm. Prawda? Baby boomers to jest pokolenie, które było lojalne szefowi i to wiemy, kiedy obserwujemy naszych rodziców, to wiemy, że ta hierarchia była bardzo istotna.
Etyka pracy.
Etyka, tak, ale też, wiesz, ogromnym autorytetem cieszyli się również nauczyciele, prawda?
Lekarze, tak jak powiedziałam.
Księże, lekarze i tak dalej. Ksiądz, lekarz. Natomiast tutaj
X już inaczej.
X jest lojalne w stosunku do samego siebie.
I to czyli jest ten indywidualizm, jest przekierowana tak, uwaga na tak, samego siebie.
Tak samo zwrócimy uwagę na to, kiedy oni dokonują zmian. I tutaj mamy już czystą kalkulację. Pokolenie X dokonuje zmiany wtedy, kiedy jest warto dokonać tej zmiany. Mhm. Czyli mamy już zupełnie inną świadomość, prawda? Mamy zupełnie inny sposób prowadzenia samego siebie.
Jest to też pokolenie, które ciężko pracuje. Które pracuje, tak, potrafi ciężko pracować i efektywnie pracować. Mhm. Jest też pierwszym pokoleniem, które zaczynało tą pracę zawodową zaraz po przełomie gospodarczym w 1989 roku. Ja jestem tym pokoleniem i ja to wszystko pamiętam i zgadzam się z tym, że właśnie X-y musiały się wtedy bardzo szybko nauczyć nowej rzeczywistości, dostosować się i wykazywać niesłychaną elastyczność w tamtych czasach.
Tak, tak, tak. I ci, którzy wykazali się tą umiejętnością, o której mówisz, czyli elastycznością, umiejętnością perspektywicznego patrzenia na świat, umiejętnością wyciągania wniosków, a więc to wszystko to są kompetencje miękkie, w które oni już potrafili inwestować sami i potrafili je wykorzystywać i potrafili rozumieć. Musimy też pamiętać, że w tamtych czasach w ogóle zaczęły się otwierać wyższe uczelnie na tak zwanych zwykłych śmiertelników, czyli
tak
ten dostęp do nauki był zdecydowanie większy już dla tego pokolenia, prawda? Już tam mamy, o ile w latach 60, po II wojnie światowej do roku 60, 7% ludzi to byli ludzie wykształceni, jeśli mówimy o Polsce. 7% ludzi to byli ludzie, którzy mieli szkołę średnią skończoną bądź studia wyższe. To jest minimalny procent. Natomiast z każdą dziesiątką, z każdym dziesięcioleciem
jest coraz lepiej.
Tak, to wzrastało.
Jest coraz lepiej. Podkreśliłaś tutaj to dążenie do wiedzy, samorozwój, bo jest to pokolenie, które lubi się uczyć, które lubi się rozwijać, lubi analizować siebie, dowiadywać się nowych rzeczy na swój temat poprzez na przykład właśnie testy osobowości i coaching, czy różne metody i techniki autorozwoju, które stały się popularne i dostępne. Tak. Powiedziałaś również, że spełniają się w tym, że
działają,
chce działać i chce dojść do życiowego spełnienia, nawet to pokolenie, jeśli nie do końca wie, na czym tak dokładnie miałoby polegać to spełnienie, określenie samego siebie.
Tak, dokładnie.
Co możemy powiedzieć o sytuacji finansowej? Bo ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ona nie jest stała. Że to jest wszystko, co się zmienia.
Tak.
Prace się zmieniają, zmieniają się nawet, powiedziałabym, zawody, że nie jesteśmy związani z jednym zawodem, rozwijamy się, powiedzmy, łapiemy jakieś okazje,
wręcz
lubimy
tak,
gdzieś próbować swoich sił w czymś nowym.
Tak, dokładnie. Często też jest tak, że nie pracujemy w ogóle w swoim zawodzie, bo to też jest kwestia tego, że mieliśmy troszeczkę za mało wiedzy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o naszej ścieżce karierze zawodowej. Więc, ale jesteśmy zdecydowanie bardziej otwarci na zmianę. To pokolenie jest zdecydowanie bardziej otwarte na zmiany, co powoduje, że ich wartości też się zmieniają w stosunku do tego pokolenia baby boomers i dla tych ludzi właśnie wolność, indywidualizm i równowaga to są trzy bardzo cenne wartości i tym wartościom ci ludzie hołdują. Wolność właśnie związana między innymi z możliwością
rozwoju
zmiany pracy, ale także wolność, za którą idzie decyzja o tym, że na przykład otwieram własny biznes, własną firmę, prawda? To mamy tutaj już zdecydowanie więcej odważnych ludzi w tym pokoleniu, którzy otwierają własne biznesy.
Ponadto X-y są przyzwyczajone do zmian. Zmiana jest elementem stałym w życiu. Nawet jeśli chodzi o związki, niestety to trzeba powiedzieć. Ponadto biorąc pod uwagę właśnie te zmiany zawodowe, zmiany związane z życiem, z karierą zawodową, wiążą się również z tym, że ich uposażenie emerytalne będzie inne niż rodziców.
Tak.
Może być dużo mniejsze dla tych, którzy bardziej operatywni, czy jakoś takim się łatwiej, lepiej udało, może być nawet
tak, oczywiście, że
wyższe.
Tak. To myślę, że jeśli mówimy na przykład o pokoleniu Polaków, którzy tutaj są w Stanach Zjednoczonych, to ja myślę, że oni w ogóle nie bazowali na tym, żeby mieć jakiekolwiek pieniądze.
Nie myśleli na początku
tak zwane
emerytury.
Security, czy tak. To byli ludzie, którzy absolutnie mieli
okazję.
Dokładnie. Ten gen pracowitości powodował, że oni naprawdę wiedzieli, że muszą zapracować na swoją emeryturę w trochę inny sposób i zresztą sukcesywnie to robili, bo kiedy patrzymy i obserwujemy te pokolenia dzisiejszych 60-latków czy 50-latków plus 50-latków, powiedzmy, to naprawdę widzimy, że ci ludzie są finansowo w zupełnie inny sposób urządzeni niż poprzednie pokolenie. Także to też jest istotny element, który nas różni.
I teraz wchodzimy w pokolenie milenialsów, czyli w pokolenie między 1980 rokiem a 2000 rokiem. To niewątpliwie jest pokolenie, które wychowało się już na technologiach, jest zaznajomione z komputerem, z telefonem, ze wszystkim. To jest rzeczywistość, w której ci ludzie przez cały czas w zasadzie
funkcjonują,
przebywają, styczność mają, także ich...
Na szczęście to pokolenie ma znajomość przedmiotu, jeśli mówimy o wszystkim, co związane z IT, ale nie mają jeszcze, nie ograniczają swojego życia tylko i wyłącznie do posługiwania się życiem wirtualnym, prawda? To są jednak ludzie, którzy cenią sobie także i wygodę, którzy właśnie są otwarci na zmiany, jeszcze bardziej niż poprzednie pokolenie. To są ludzie, którzy, dla których luksusowy styl życia jest ich elementem życia i to widać naprawdę, kiedy państwo podróżujecie do Polski, to widzicie, że pokolenie dzieciaków, które dzisiaj mają 30 lat, przepraszam, że mówię dzieciaków, młodych ludzi, którzy dzisiaj mają 30 lat, to są ludzie, którzy chcą jeździć luksusowym samochodem, wyjeżdżać na luksusowe wakacje, mieszkać w luksusowych warunkach. To jest pokolenie, które sobie to ukochało. I no i teraz to powoduje też wiele bardzo odważnych decyzji finansowych dla tego pokolenia.
Ja bym powiedziała, że czasem nawet takich trochę desperackich czy nieprzemyślanych decyzji, bo jest zupełnie inny stosunek do pieniądza. Co ciekawe, również to wychowanie X-ów, czyli tego mojego pokolenia rodziców, którzy posiadają milenialsów, i rodziców, którzy byli skoncentrowani jednak na tym indywidualizmie, przekazywali to jakby swoim dzieciom, wręcz te swoje dzieci uważali właśnie za wyjątkowe i tym dzieciom takie chyba przekazywali informacje.
I rozpieszczali ich po prostu, pokazując im świat od najlepszej strony, bo już były takie możliwości, żeby pokazywać ten świat, żeby podróżować po świecie. I no i tak naprawdę troszeczkę to pokolenie rozpieściliśmy.
Rozpieściliśmy. I na przykład baby boomers, czyli pokolenie powojenne, tych w tym momencie dziadków, tych milenialsów, to było pokolenie, które chciało pokazać, że ich dziecko jest normalne.
Tak.
X-y chciały, żeby to wszystko wyszło, że są takie wyjątkowe. Mhm. Rozpieściły tych milenialsów i dzisiaj mamy to, co mamy, proszę państwa. Mamy efekt tego naszego działania.
Pokoleniowych.
Tak.
Tak, efekt działań pokoleniowych. No, ja chciałabym także zwrócić uwagę na to, co daje poczucie bezpieczeństwa właśnie tym młodym ludziom, czyli to, o czym mówiłaś przed chwileczką, o czym mówiłyśmy przed chwileczką, czyli pieniądze, ale także relacja i wizerunek. I zobaczcie,
tak jest.
Państwo, my właśnie o tym dzisiaj mówimy, żeby było łatwiej zrozumieć to pokolenie, żeby łatwiej było się z nimi porozumieć efektywnie. I tutaj mamy ważny element właśnie wizerunkowy i sami Państwo wiecie, że to, co widzimy na przykład w mediach społecznościowych, często w ogóle nie pokrywa się z prawdą, prawda? Mhm. Wszystkie portale typu, nie wiem, TikTok, Instagram, Facebook, to mamy troszeczkę inną rzeczywistość.
To jest świat wirtualny, w którym oni przebywają i to jest dla nich ten świat
budują
internetu.
Budują wizerunek. Tak. Ja bym powiedziała, że oni w tych mediach budują swój wizerunek,
ponieważ
który
ten
nie
świat jest
do końca
tak realny
prawdziwy.
Dla nich jak... Tak, tylko że dla nich jest tak realny, jak ten świat rzeczywisty. Oni tam funkcjonują, większość swojego czasu spędzają przecież w internecie, już nie wspominając o grach. My tego nie rozumiemy, natomiast dla nich ta technologia, która otacza to pokolenie od dzieciństwa, jest czymś tak oczywistym, jak...
Tak, to jest prawda, aczkolwiek według mnie, jeśli wspomniałaś o grach, to tutaj już przekraczamy Rubikon. Znaczy to nie jest stworzenie sobie tak wirtualnego świata, to jeszcze nie jest prawo milenialsów.
Jeszcze
późniejszego pokolenia, dokładnie, dlatego że milenialsi jeszcze mają do wychowania dzieci, które może jako dorośli ludzie będą już żyć w absolutnie stuprocentowym wirtualnym świecie.
I będą
ale
obcować
sztuczną inteligencją. Ale to wszystko właśnie zależy od tego, w jaki sposób my będziemy pojmować naszą rzeczywistość i to zależy od tego,
jakie umiejętności będziemy posiadali.
Dokładnie. I jak będziemy umiejętnie sterowali własnym umysłem. Mhm. To jest istotna rzecz, o której mam nadzieję, że
za chwileczkę
będziemy rozmawiały.
To jeszcze wróćmy do milenialsów, żeby ich opisać tutaj jak najlepiej.
Tak.
Brak autorytetów.
Tak.
Mówiliśmy baby boomers, tak. X-y też. Milenialsi nie przejmują się opiniami innych ludzi, poza własną grupą rówieśniczą.
Tak.
Tak naprawdę ani rodzic, ani nauczyciel nie jest nieomylny. Wręcz przeciwnie, uważają, że się będzie mylił i z ich punktu widzenia to tak właśnie wygląda. Nie uznają hierarchii. czyli wszyscy są równi.
Poza tym, co jeszcze w stosunku do kogo są lojalni, to jest bardzo istotne. Oni są lojalni w stosunku do wizji i projektu. Czyli zobaczcie Państwo, tutaj już
różnimy.
Nie mamy, w ogóle nie mamy człowieka, prawda?
Tak.
Mamy tylko wizję i mamy projekt. No, oczywiście, że za tym stoi człowiek, ale efektywnie ich podejście do tego jest zupełnie inne niż nasze. Właśnie my byliśmy lojalni w stosunku do szefa, a oni są do wizji i do projektu, prawda? W ogóle to są dzieciaki, które nie kierują się w ogóle zasadami, tak? Oni nie lubią zasad, oni lubią łamać te zasady, właśnie lubią pójść pod prąd. I my tego często nie rozumiemy, to nawet wynika, zobaczcie Państwo, znowu wrócę do wizerunku. Kiedyś w Polsce było tak, że jak modny był czerwony kolor, to po ulicach chodziło 70% ludzi z jakimiś czerwonymi rękawiczkami, torebkami, butami, czymkolwiek, czy tam latem sukienką. Natomiast tutaj nie, absolutnie. Ja słyszę, że to młode pokolenie, ono absolutnie idzie pod prąd. Ono w ogóle nie lubi czegoś takiego jak moda. Chociaż oczywiście w niektórych sytuacjach tej modzie ulega, bo kiedy naśladują i szukają wzorców gdzieś w internecie, na Instagramie czy TikToku, no to oczywiście naśladują także inne dzieci, ale naśladują właśnie inne dzieci, młodzież, nie naśladują już konkretnych trendów, które narzucają im dorośli ludzie.
Uśmiecham się, bo u nich występuje brak przywiązania do miejsc i rzeczy, z wyjątkiem smartfonu. Smartfon jest najważniejszą, nieodłączną częścią życia milenialsa.
Tak.
Żadna inna rzecz nie budzi takiego przywiązania. Milenials mogą mieszkać gdziekolwiek.
I zaraz, teraz...
Jego domem jest cały świat.
Dokładnie.
Więc zupełnie inaczej pojmuje swoją przestrzeń.
Tak, i teraz powiem, Agnieszko, jeszcze jedną taką krótką, anegdotyczną także, ale to jest oparte na badaniach. Sytuację, która mówi o tym, że zapytano baby boomers, gdzie jest twój dom? Baby boomers powiedział, mój dom jest tam, gdzie urodzili się moi rodzice, gdzie ja się wychowałem, gdzie żyli moi dziadkowie. Zapytano kolejne pokolenie o to, gdzie jest twój dom? Oni odpowiedzieli, mój dom jest tam, gdzie jest stół. Gdzie jest stół, przy którym zasiadam do posiłku. A kiedy zapytano milenialsów, gdzie jest twój dom, oni powiedzieli, mój dom jest tam, gdzie jest mój laptop.
No więc to pokazuje, jak bardzo to wszystko się zmienia.
Dokładnie.
Jak niesamowicie to się zmienia. Naprawdę te wartości, przekonania, wszystko jest jakby...
Inne,
podlega,
po prostu inne.
Jest inne.
Także podlega fluktuacji, zmiany.
Dla milenialsów jest oczywiste to, że dzisiaj jest w Polsce, jutro będzie jechać do Stanów Zjednoczonych, przemieszczać
do Chin,
się...
Do Japonii, gdziekolwiek.
Tak. Taka cecha charakterystyczna. Zmiana jest wpisana w ich życie. Trudności w komunikacji, zwłaszcza werbalnej. Milenialsi mają już problemy właśnie z tymi umiejętnościami społecznymi, czyli głównie komunikują się pisemnie lub przez SMS-y oraz aplikacje do komunikacji, takie jak na przykład Messenger i wiele innych. Także tu już widzimy jakby mniejsze umiejętności w porozumiewaniu się. Również niestabilna sytuacja finansowa, która może być bardzo różna. Z jednej strony potrafią zarabiać duże pieniądze, na przykład dzięki pracy za granicą, a czasem dochody są mniejsze, bo tu nie ma żadnej stałej
Dokładnie.
W tym życiu. To jest zupełnie inne życie niż dziadków baby boomers.
Oczywiście.
I rodziców z pokolenia X.
Jedną istotną rzeczą i bardzo ważną, oczywiście tylko i wyłącznie w mojej opinii w tym momencie, jest fakt, że pokolenie milenialsów już zwraca ogromną uwagę na umiejętności miękkie. Czyli dla nich coaching i rozpracowywanie umiejętności miękkich jest ważniejsze niż umiejętności twarde. To znaczy moje wykształcenie jest istotne, ale jednak ważne jest, co ja z tym wykształceniem umiem zrobić w życiu codziennym.
Jak ja się umiem znaleźć między ludźmi.
Czyli to jest właśnie, czy w moim miejscu pracy, czy wśród rówieśników. Więc i to są te umiejętności miękkie, które kompetencyjnie będą bardzo ważne przez następne 20 lat.
Ja myślę, myślę, że w tej chwili pracodawcy stawiają na inteligencję emocjonalną, nie tylko na tą inteligencję wynikającą z wykształcenia ilorazu inteligencji, czyli to, co wnosimy umysłem, ale również to, co wnosimy sercem, mm-hmm. to, co wnosimy swoimi emocjami, swoją wrażliwością, jak umiemy współżyć z innymi ludźmi, tak. jaki tworzymy team, bo to tak. jest niezwykle ważne, jeśli ludzie przebywają tak. ze sobą 8 godzin.
Mm-hmm. Dokładnie, dokładnie. I tutaj bardzo, bardzo, to też się bardzo zmieniło, bo w dawnych czasach była właśnie ta hierarchiczność, mhm. a w tej chwili, czyli że był jakiś tam dyrektor, zastępca dyrektora, kierownik i tak dalej. Oczywiście, że w tej chwili te w jakichś ogromnych przedsiębiorstwach te stanowiska są również obłożone i to ma znaczenie, ale jednak właśnie liczy się to, co się dzieje w tej jednostce na samym
na
dole.
Poziomie.
Tak, mhm. na samym dole właściwie mhm. można by powiedzieć.
Na samym dole.
No, więc to wszystko ma naprawdę ogromne znaczenie. Zmieniły się relacje między pracodawcą a pracobiorcą, bo tego wymagało właśnie pokolenie milenialsów. To oni sobie wypracowali taki sposób podejścia do życia.
Mhm. Tutaj mamy jeszcze dwa pozostałe pokolenia, te najmłodsze, Z i Alfa, czy kryształowe, czyli 2000 do 2010 i rok 2010 wzwyż, czyli mamy dzieciaki to... bardzo młode. O nich dzisiaj nie mówimy, bo generalnie można byłoby to podsumować tym, że to już jest pokolenie, które naprawdę jest przez cały czas z technologią. Mhm. O nim kiedyś też powiemy, ale dzisiaj... skupiamy się na tych trzech baby boomers, pokolenie X-ów i milenialsi. I teraz, jeśli chodzi o te młodsze pokolenia, te tak. młodsze pokolenia, tak jak powiedziałyśmy, one z technologią są zapoznane, urodzone, to jest jakby tak. nieodłączna rzeczywistość. Wspomniałaś troszeczkę o sztucznej inteligencji. Dużo się o sztucznej inteligencji słyszy. Tak, o zastąpieniu człowieka, o zastąpieniu pewnych zawodów, o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji. To widzimy już i w sklepach, i są zapowiedzi tego, że na przykład niektóre zawody, takie jak policjant, jakie
przede
jeszcze?
Wszystkim kasjerka.
Kasjerka, to, kasjerka, no to w sklepie gdzieś, to już wiemy, że fabrykach, sami teraz się już obsługujemy.
Dokładnie.
W fabrykach na pewno.
W fabrykach te stanowiska. Ja bym na ten moment raczej skupiła się właśnie na tych miejscach, ale wyobraźcie sobie Państwo, że także pielęgniarki będą kiedyś zastąpione przez sztuczną inteligencję, jeżeli...
W Chinach już jest lekarz.
Tak, dokładnie.
Mhm. Sztuczna inteligencja, tak. która jest lekarzem i obsługuje właśnie pacjentów. Mhm. Także te tendencje...
I dlaczego przenosimy się teraz do tej sztucznej inteligencji i pójdziemy do niej pomału? Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że jest to bardzo ważne właśnie, w jaki sposób milenialsi wychowają swoje dzieci. W zależności od tego, jak wiele milenialsi zainwestują w siebie i w swoje kompetencje miękkie i będą umieli we właściwy dla siebie sposób ocenić swoją sytuację oraz poprowadzić swoje życie w przyszłość, czyli w jaki sposób będą umieli planować swoją rzeczywistość, w jaki sposób będą interpretowali rzeczywistość, to jest bardzo ważne, dlatego, w jaki sposób wychowają to pokolenie. Czy to pokolenie poradzi sobie ze sztuczną inteligencją, wykorzysta ją, ale nie da się jej zawładnąć.
Nie wiem,
to zależy od milenialsów.
Ja nie wiem, czy to jest możliwe, tak szczerze mówiąc. Czy możliwe jest to, żeby człowiek zdecydował i te pokolenia przyszłe, czy to już jest zadecydowane, że ponieważ człowiek, ta sztuczna inteligencja nie posiada tego elementu ludzkiego.
Ja myślę, że absolutnie to jest zależne od nas, dlatego że to my zadecydujemy o tym, w jakiej ilości chcemy użyć tej sztucznej inteligencji. Ja rozumiem, że nie mamy wpływu na to, że kasjerka jest sztuczną inteligencją, ale z tym sobie
znaczy,
jesteśmy
mamy
w stanie
wpływ,
poradzić.
Możemy dojść do kasjera i możemy stać w kolejce
jeszcze,
i możemy jeszcze skorzystać
jeszcze,
z jego usług.
Ale
jeszcze.
Myślę, że to się będzie wycofywało rok po roku. Natomiast to nie stanowi zagrożenia do momentu, kiedy ktoś nie zacznie modyfikować w taki sposób, że to może stanowić dla nas zagrożenie.
Czyli ja myślę,
na przykład,
że to już stanowi dla nas zagrożenie.
Czyli na przykład, że ci nie pozwolą kupić bananów w piątek. tak? Na przykład tylko ci pozwolą je kupić w poniedziałek, albo w ogóle ci ich nie pozwolą w danym miesiącu. To jest to, do czego dochodzą już Chińczycy, tak? Czyli oni pozwalają w poniedziałek komuś wsiąść do pociągu, a na przykład w piątek nie, bo przeszedł na pasach w niewłaściwy sposób.
Dla nich już nie ma drogi odwrotu dla Chińczyków.
Ja myślę, że to jest stracone pokolenie, ale my mamy tą możliwość jeszcze właśnie przez to, że będziemy rozwijać sami siebie, że będziemy zauważać, jak zmieniają się pokolenia i będziemy na to reagowali.
Czyli myślisz, że my jednak mamy wpływ na takie rzeczy, że my możemy zdecydować o tym, czy na ile my tą sztuczną inteligencję wykorzystamy, na ile nie? Ja myślę, że to jest zdecydowane odgórnie.
Ale ja myślę, że musimy cały czas pamiętać o tym, że 7% ludzi kieruje 93%, więc w 93% jest siła i moc. Tylko w tym, w jaki sposób my naprawdę będziemy pracować ze sobą, nad sobą, dla siebie i posiadać umiejętności przystosowujące się do warunków, w których żyjemy, ale to nie znaczy, że pozwolimy tym warunkom nas obezwłasnowolnić.
Tylko, że czytam, że Elon Musk już przestrzega przed tym, że ta inteligencja sztuczna wymyka się spod kontroli i to nie będzie kwestia naszych umiejętności, tylko kwestia tego, na ile zaawansowana jest sztuczna inteligencja, a bardzo dużo pieniędzy inwestuje się w rozwój tej dziedziny. Mhm. Także miejmy nadzieję, że to, co mówisz, że tutaj jako ekspert...
No, ja myślę, że naprawdę musimy cały czas pamiętać o tym, że moc i siła jest w nas, w każdym z nas. I naprawdę my jesteśmy w większości, jako zwykli śmiertelnicy, zwykli ludzie, którzy zarządzają swoją osobowością. Musimy o tym pamiętać cały czas.
My tak, tylko że ta młodzież, która jest właśnie przez cały czas z technologią, która swoje życie spędza przy komputerze, przy laptopie, w telefonie, która życie w ogóle ma w internecie, gry komputerowe. Czy ci ludzie naprawdę będą w stanie oprzeć się sztucznej inteligencji?
Agnieszko,
wątpię.
Zmuszasz mnie teraz do tego, żeby powiedzieć, żeby poprosić państwa o to, żebyśmy się zastanowili nad tym, jaka jest definicja wolności. Bo jeżeli my zaczniemy się nad tym zastanawiać i zaczniemy definiować słowo wolność i zaczniemy na ten temat rozmawiać właśnie z ludźmi, którzy mają dzisiaj 20 i 20 kilka lat, i zaczniemy uświadamiać im, w którym momencie, bo ja bardzo dużo takich rozmów prowadzę, tak zupełnie prywatnie, nie w gabinecie, właśnie dotyczących wolności. I jeśli będziemy ciągle mówić, nie, to nie zabiera nam wolności, nie, to nie jest tak, i będziemy ciągle w tym zaprzeczeniu, że różne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, nas zaczynają ograniczać i zaczynają nas bardzo... Ja dzisiaj rozmawiałam z kobietą, która żyje i mieszka w Polsce, i rozmawiałyśmy na temat sposobu opodatkowania w Polsce i tego, jak wszędzie już działają systemy i tutaj nic nie pójdzie...
Nic nie będziemy mogli zdziałać.
...bokiem. Dokładnie tak. Więc to jest...
Kontrola.
To jest już pełna kontrola i zgadzamy się na to wtedy, kiedy nasze pieniądze idą są wykorzystane z powrotem dla nas. Natomiast jeżeli my jesteśmy na żywca okradani z naszych pieniędzy, no to w którymś momencie musimy zrozumieć, że w ten sposób zabiera się nam wolność. Więc
bo po to jest to zrobione, żeby właśnie nam odbierać wolność.
Dokładnie, to jest bardzo mocna teza, którą ja w tej chwili stawiam, ale jeżeli sobie nie uświadomimy, to jest to, o czym ja powiedziałam, jeżeli potrafimy korzystać z współczesnej wiedzy, rozumieć ją i interpretować i zauważać szczegóły życia codziennego, które powodują, że ogranicza się nas na różnych poziomach, jeżeli zaczniemy to zauważać, to po prostu zaczniemy działać prawdopodobnie.
Czyli krytyczne myślenie, zachowajmy krytyczne myślenie, bo ja powiem z własnego doświadczenia, tutaj obserwując pracę w radiu, że bardzo często jest tak, że jeśli dany dziennikarz jest opiniotwórczy, ma autorytet, to żeby nie wiem jakie bzdury opowiadał, słuchacze nie myślą krytycznie. oddają jemu tą pałeczkę i pozwalają jemu jakby decydować, dokładnie zarządzać swoim umysłem. Ja apeluję do Państwa, żeby tego nie robić. Wiem, że to może nie moment akurat w programie W świecie oczami bab, przy rozmowie o pokoleniach, ale tak wyszło. Naprawdę apeluję, zachowajcie zdrowy rozsądek, bo media pracują tak, a nie inaczej i nie ja zawsze myślę, to, że... co słyszymy, to jest rzeczywistość.
Ale ja myślę, że patrząc na to, jak wiele osób wyłączyło już swoje telewizory, to ja myślę, że ludzie naprawdę zauważają to i zaczynają już reagować na to.
A ja powiem więcej. Ja widzę, jak słuchacze często komentują, i serce mi rośnie, bo widzę, że jest bardzo dużo ludzi, którzy jednak są świadomi pewnych rzeczy, którzy myślą, naprawdę myślą i
dopuszczają szukają także zmianę informacji, swoich poglądów.
Szukają informacji, szukają prawdy i jakby wychodzą poza tą narrację, która na co dzień nas obowiązuje. Jest nam narzucona, czy to jeśli chodzi o wojnę, czy to jeśli chodzi o wiele innych tematów, z którymi się zderzamy, czy to o epidemię i tak dalej, i tak dalej. Kończąc naszą rozmowę, bo jest za 9 minut godzina 9:00, poproszę Ciebie o takie podsumowanie, bo przesłaniem dzisiejszego programu było uświadomienie Państwu tych różnic po to, by połączyć nas, by nas, pomóc nam komunikować się w różnych tych pokoleniach.
Powiedziałaś, Agnieszko, o narzucaniu interpretacji i woli innym ludziom i ja tutaj szybciutko powiem o tej sytuacji, która wydarzyła mi się oglądając amerykańską telewizję poranną, bo to jest akurat telewizja, którą czasem lubię obejrzeć w określonych godzinach, kiedy nie ma natłoku informacji codziennych, tych złych informacji i wiadomości. I fragment tego programu dotyczył i sztucznej inteligencji właśnie i tego, jak można narzucać, jak sztuczna inteligencja będzie nam narzucała sposób myślenia. Otóż pani w studio, która była od tego, żeby opowiadać o sztucznej inteligencji, zrobiła zdjęcie i poprosiła sztuczną inteligencję o interpretację tego zdjęcia. No i ta usłyszała, że właśnie teraz to zdjęcie pokazuje, że ona jest w studio, że to jest studio takie i takie, że tam sobie jest kamerzysta, który jest mężczyzną i tak dalej. Zaskoczyło mnie nawet trochę, że określono płeć. No ale w każdym razie, zobaczcie Państwo, to jest to, o czym ja mówię. Ta pani ma oczy i ona
sama ocenia i widzi.
I ona ocenia, potrafi ocenić swoją rzeczywistość. Jednak tutaj dochodzimy do takich już sytuacji, że ta sztuczna inteligencja ocenia rzeczywistość, w której my żyjemy. Czyli pozwala zupełnie na to, żeby narzucić nam, właściwie człowiek sobie pozwala i to jest właśnie to, o czym mówię. My nie musimy ze wszystkich...
Tego przyjmować.
Tak, ze wszystkich jej przedmiotów korzystać. No i następny przykład był dalej, że pani chciała wybrać się na weekend i zapytała sztuczną inteligencję w takim razie, co by jej zaproponowała. Oczywiście dostała serię pytań, a gdzie by chciała jechać, a co lubi jej mąż i tak dalej, więc znowu sztuczna inteligencja przygotowała sobie już bazę danych akurat tej osoby, która zadawała te pytania, no bo przecież też między innymi po to jest stworzone. No i narzuciła jej, zasugerowała jej na tym etapie, zasugerowała to miejsce, do którego ewentualnie mogłaby się udać. I teraz dzisiaj mamy możliwość wyboru. Ja mogę napisać pytanie do sztucznej inteligencji i wybrać miejsce i zasugerować się tym, ale czy przyjdzie taki czas, kiedy już nie będziemy mogli o tym zadecydować?
Kiedy sztuczna inteligencja powie, pytanie, możesz jechać tylko tu i tu.
Dokładnie. I to w takich i w takim czasie, w ten weekend,
Obserwując chińskie społeczeństwo i tamtą rzeczywistość, to może tak być, bo tam są punkty dla społeczeństwa, dla tych posłusznych i nieposłusznych się kara.
Tak.
Jest dla nich kara
tak.
za nie takie myślenie, mm-hmm. czy postępowanie, tak, czy odstępstwa tak, od tak. głównej narracji. Także... Mm-hmm, mm-hmm.
Ja myślę sobie, że też wielu osobom z Państwa się tutaj wydaje, że my tutaj opowiadamy różne rzeczy, które może nie do końca będą miały miejsce, czy wydarzą się i w ogóle, że przesadzamy. No, ja znam wiele takich sytuacji, gdzie ktoś mówił, przesadzasz, opowiadasz bzdury, tak nie będzie. I wiele jest takich przykładów, kiedy po nawet niedługim czasie odwołujemy się i mówimy, a nie mówiłam, że to właśnie to oznacza.
Albo
a nie
ktoś
mówiłam,
mówił, że to były teorie spiskowe, a potem się okazuje, że to jest rzeczywistość.
Że to idzie w tą stronę, mhm. prawda? Więc to też właśnie po prostu wybierajcie Państwo sobie to, co oczywiście uznacie za stosowne, ale dajcie trochę wiary w to, o czym dzisiaj mówimy, bo to, o czym dzisiaj mówimy, to są po prostu spostrzeżenia, które mamy wyciągane wnioski z obserwacji współczesnego świata. Więc obserwujcie Państwo sami i wyciągajcie własne wnioski i nie dajcie sobie odebrać wolności.
Nie przyjmujcie bezkrytycznie pewnych rzeczy.
Nie dajmy sobie odebrać wolności.
Mam nadzieję, że ten dzisiejszy program przybliżył Państwu, jak myślą, co preferują dane pokolenia. Mhm. Mam również nadzieję, że to pomoże nam w komunikacji. Być może jakiś dziadek czy babcia dzisiaj mhm. słuchała i będzie w stanie zrozumieć swojego wnuka.
Dokładnie.
Który do tej pory nie do końca był zrozumiały przez rodzinę, czy zrozumiany przez rodzinę. Także mam taką wielką nadzieję, że tak jest, że się przyczyniłyśmy do tego. Przypomnę, że moim i Państwa gościem dzisiaj w studiu była Barbara Debosz, trener motywacji i relacji. Czy chcesz podać numer telefonu do siebie, gdyby ktoś chciał porozmawiać, czy chciałby się z Tobą skontaktować?
Oczywiście, bardzo proszę. Mój numer jest 773-326-5826. I oczywiście na mediach społecznościowych zawsze można mnie znaleźć.
Przypomnę, Barbara Debosz była moim gościem. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za bycie z nami w tej godzinie. Świat oczami bab na antenie Polskiego Radia w poniedziałki i wtorki o godzinie 8. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłania się Agnieszka Wrocławska.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc, dziękuję.